Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jagielska, audycja Sposób na rodzinę. Jakie zagrożenia dla dzieci najczęściej pojawiają się w czasie wakacji? Jak z dziećmi rozmawiać o bezpieczeństwie? Moim gościem jest dzisiaj w studio Grażyna Ferra-Kopocińska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie samoobrony, bezpieczeństwa oraz pracy w służbach mundurowych.
Zabrzmiało tak dosyć mocno, ale będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci, więc to mocny i ważny temat. Jakie zagrożenia pojawiają się w wakacje i mogą dotknąć dzieci?
W wakacje szczególnie pamiętajmy o tym, że jeśli dzieci zostają w domach, to rodzice często idą do pracy, więc dzieci są same. I tutaj trzeba uwrażliwić dzieci na kilka wskazówek bezpieczeństwa, innych z kolei niż tych, kiedy wyjeżdżamy z dziećmi. Więc myślę, że ten temat naprawdę jest bardzo ważny, ale musimy go tak podzielić na takie właśnie bloki, czyli bezpieczeństwo dzieci w domu i bezpieczeństwo dzieci na wyjeździe z rodzicami i bez rodziców. Więc tak naprawdę trzy bloki tematyczne to.
To zaczynamy od tego bycia w domu samemu. My idziemy do pracy, zostawiamy dziecko na te na przykład 8 godzin. Co powiedzieć, na co zwrócić uwagę, co samemu może przygotować, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie?
Tu na pewno dużą rolę odgrywa wcześniejsza rozmowa z dzieckiem. Czyli nie wprowadzamy go w lęk w momencie, w którym my już podjęliśmy decyzję, że my wychodzimy do pracy, ono zostaje same i na dzień przed mówimy, słuchaj, teraz masz wakacje, zostajesz, w ogóle wszystko jest na twojej głowie. Mhm. To ta rozmowa musi odbyć się między nami wcześniej.
Czyli tak przygotować po prostu.
Tak, musimy dziecko przygotować mentalnie do tego. Musimy uwrażliwić dziecko na pewnego rodzaju kwestie, czyli związane z obcymi ludźmi, tak? Obserwacje, żeby widziało, że jeśli na przykład porusza się same, no bo idzie sobie kupić, liczmy tą przysłowiową bułkę, bo było głodne, akurat na nią miało dzisiaj ochotę, to niech zwraca uwagę, czy ktoś za nim idzie, czy jeśli otwiera drzwi od klatki schodowej od domu, czy ktoś tam nie stoi, go nie obserwuje. Jeśli tak się zdarza, to lepiej, żeby nie wchodziło do tej klatki schodowej i z powrotem pobiegło do tego sklepu i powiedziało być może pani ekspedientce komuś, ktoś mnie obserwuje, bądź jeśli ma telefon, niech zadzwoni do rodziców. Zawsze trzeba poinformować dziecko, że w momencie, w którym zmienia lokalizację, czyli wychodzę z domu, informuję mamę, tatę, wychodzę z domu. Wracam do domu, informuję. Nie popadajmy w skrajność, że z dzieckiem jesteśmy 24 godziny na telefonie, w kontakcie i często widzę właśnie dzieci i mnie to przeraża. Jak idą do szkoły i cały czas rozmawiają z rodzicem na głośno mówiącym, bądź przy uchu. I czasem naprawdę słyszę, jak padają tam bardzo szczegółowe informacje, tak?
Które nie powinny być na ulicy.
W ogóle, o której rodzic będzie w domu, za ile będziesz w domu, jestem już niedaleko, zaraz będę, jeden zakręt. Nie róbmy takich rzeczy.
No to dziecko zostaje, wychodzi, wraca, dzwoni kurier.
Tak, nigdy nie otwiera. To już powinno po prostu zapaść i nigdy już nie powinniśmy do tych tematów wracać. Rodzice muszą jasno określić, że otwieramy tylko i wyłącznie członkom rodziny, po weryfikacji, że to jest członek rodziny. Nie otwieramy kurierom, listonoszą, nawet jak jest list polecony i znamy listonosza bardzo długo. Nie róbmy, nie powodujmy w dzieciach stresu, ale ustalmy to na spokojnie, podczas obiadu, podczas zwykłej rozmowy. Ale nie w tych czasach. Nie otwierajmy osobom obcym. U mnie w domu jest taka zasada, że nawet Kornela, która jest dziewczynką 9-letnią, czasem zdarza się, że muszę podjechać po coś do sklepu i wracam i mamy taki wideodomofon w domu i ona konkretnie mówi, mama, stań przy tym wideodomofonie, nie mam jej 10 minut, a stań przy tym wideodomofonie i powiesz, albo mamy takie swoje hasło czy coś i ona się pyta mnie wtedy to, mamo, powiedz na przykład, nie wiem, jaki jest mój ulubiony kolor, na przykład, tak? I ja wtedy odpowiadam i to jest sygnał, że to jestem ja, mimo że po prostu się widzimy. Bardzo się cieszę. Kornelka nie żyje w lęku, ale żyje w bardzo dużej świadomości i takie procedury są po prostu u nas domu.
Wspomniałaś o haśle. Warto mieć z dziećmi różne hasła na różne sytuacje?
Warto mieć z dziećmi, z nastolatkiem i my między sobą, dorośli, też powinniśmy takie hasło mieć. Bo pamiętajmy, że znajdujemy się w sytuacjach, w których nie chcemy mówić głośno, co się dzieje. Może być osoba, która po prostu ma problemy jakieś neurologiczne i przy niej mówienie pomocy może spowodować większą agresję. Jeśli chodzi o małe dzieci, czyli dzieci takie do 9 roku życia właśnie, to jest hasło alarmowe typu ten kolor, owoc, nie wiem, jak się wabił, nie wabi obecny pies, tylko jak się wabił zrobił na przykład, nie wiem, pies dziadka, żeby nie zwracało to uwagi, że może byłoby to zbyt łatwe hasło. U nastolatka musi to być jakaś już fraza, czyli nie wiem, zapomniałem rozładować zmywarkę. Jest w kręgu swoich znajomych, nie wiem, akurat któryś z znajomych zaczyna, nie wiem, brać narkotyki, coś się zaczyna dziać i nasz nastolatek twierdzi, chce z tego jak najszybciej uciec. Ale nie mogę brać odpowiedzialności na siebie, bo już więcej moja grupa mnie nie przyjmie, tak? Więc dzwoni i mówi, mamo, zapomniałem rozładować zmywarkę. To jest jego hasło. No i dorosłe kobiety, dorośli mężczyźni, tak? Tak samo jakaś fraza, coś się wydarzyło, nie wiem, słuchaj, zapomniałem dać tabletkę psu, nie wiem, nie macie psa na przykład, tak? Wiecie, to każda rodzina już musi sama. Ale hasło to jest coś, co absolutnie musi być w każdej rodzinie.
To jest to, jak jesteśmy, dziecko jest samo w domu, jesteśmy w domu, my pracujemy. Co, jeśli razem wyjeżdżamy na wakacje? O czym wtedy pamiętać? O czym powiedzieć przed, tak jak tu już powiedziałaś, żeby rozmawiać przed wyjazdem?
Tak naprawdę, jeśli my jedziemy z dziećmi, to musimy mieć świadomość tego, że my ponosimy odpowiedzialność za nasze dzieci. Koniec, kropka. Ale te same wskazówki, które były za pierwszym razem, czyli nasze dziecko też widzi więcej, słyszy więcej czasami. No bo my, wiadomo, telefony, różne wygłuszacze, rozmowa z mężem, wakacje, luźna atmosfera i czasem to dziecko ze swojej perspektywy niżej i pole widzenia zupełnie inne, może zobaczyć dużo więcej. Więc takie uwrażliwienie, słuchaj, ktoś się nam przygląda, to daj znać, mama, tata zweryfikują, czy na pewno tak jest, tak? No, zanim wyjedziemy, dzieci powinny z nami usiąść, u nas tak jest, przy stole i powiedzieć, słuchajcie, jedziemy tu będzie nasz hotel, tu się będziemy przemieszczać. To nie jest tak, że my już dolatujemy, dojeżdżamy i wtedy zaskakujemy nasze dzieci po prostu, nie? Siadamy, mówimy, słuchajcie, tam jest na przykład, jedziemy do takiego państwa, żeby was nie zdziwiło to, tak? Mieliśmy taką sytuację w rodzinie, kiedy rodzina pojechała z dzieckiem do krajów arabskich i to dziecko myślało, że tam właśnie chodzą siostry zakonne. I po prostu była duże zetknięcie się z inną rzeczywistością, przerażenie ogromne, więc musimy mieć świadomość tego, że to, że my to wiemy, nie znaczy, że wiedzą o tym wszystkim nasze dzieci. Powiedzieć, jaka kultura tam jest, jak powinniśmy się w danych miejscach zachować, żeby nie wzbudzać agresji bądź niepokoju tych ludzi, bo my jedziemy w gościnę. Więc bez lęku, bez stresu, bez naznaczania, jeśli nawet coś nam się nie podoba dorosłym, nie możemy tego przenosić na nasze dzieci. Więc dla nich musi być to naturalne, że tam jest taka tradycja. Więc to powinno zapaść dużo, dużo wcześniej przed wyjazdem.
Jedziemy na kemping, jedziemy do hotelu, tam też mówimy o tych zasadach. Na co uważać?
Zawsze. W ogóle pierwszy raz, jak wchodzimy do nowego miejsca, to robimy spacer, ja zawsze mówię. Czyli mamy tak zwaną drogę podstawową do naszego pokoju i z naszego pokoju, nie wiem, stołówka, recepcja, tak? I zwiedzamy. To nie może to wyglądać tak, że idziemy rano na śniadanie i raptem wszyscy są zdziwieni, gdzie śniadanie. I po prostu przyjeżdżamy. Wiadomo, no, są skrajne sytuacje o drugiej w nocy, jak jesteśmy w jakimś hotelu, no to już tak nie robimy. No tak. Ale w ciągu dnia, no to idźmy, zobaczmy to miejsce, nie tylko na zasadzie wow, ale też na zasadzie, słuchajcie, jakby coś się stało, to możemy się spotkać, nie wiem, tutaj. Tu będzie nasze bezpieczne miejsce na przykład, tak? I nie wiem, dziecko zada pytanie, co się może stać. Słuchaj, wszystko tak naprawdę. Jesteśmy w obcym miejscu, różne sytuacje mają miejsce. Nie nakreślamy, że nie wiem, wybuch, czy to nie. No nie mówmy takich rzeczy, jesteśmy na wakacjach. Ale po prostu ustalmy jakieś miejsce, w którym się widujemy.
No ale ktoś może pomyśleć, no właśnie, co się może stać? Będziemy z dziećmi na wakacjach, przecież to dziecko jest cały czas obok nas.
Oj, wszystko się może stać, bo może być na przykład nawet, nie wiem, jakiś alarm po prostu przeciwpożarowy, bo ktoś zapalił papierosa. Byłam w takiej sytuacji w hotelu, w saunie. No ludzie mają naprawdę skrajne i różne pomysły i raptem w cały hotel wszyscy musieliśmy opuścić pomieszczenia, bo oni nie byli w stanie zweryfikować w pierwszych minutach, gdzie ten ogień, tak, skąd dobiega dźwięk właśnie tej czujki pożarowej. Więc no może się zdarzyć taka sytuacja. To powiem szczerze, dla mnie było, dla osoby dorosłej, byłam wtedy w tym hotelu sama. Było przerażające. A co dopiero teraz z dziećmi? I w tym momencie właśnie to my ponosimy odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, tak? Więc my nie przekładamy lęku, nie wpadamy w panikę, bo my już mamy ten plan wcześniej.
Znamy to miejsce.
Tak, i to jest naprawdę, żeby to źle nie zabrzmiało, ale to nas kosztuje kilka minut, a tak naprawdę daje nam ogromny spokój, bo nawet między osobami dorosłymi, nie wiem, mąż jest w tym czasie na siłowni, kobieta siedzi w pokoju, czyta książkę i jest to samo, on zostawił telefon w pokoju.
No tak.
to są takie banalne, można wręcz powiedzieć, wskazówki, a ile dają nam wszystkim spokoju.
Co takiego może się wydarzyć na wakacjach naszemu dziecku? Co my, rodzice, powinniśmy wiedzieć? Na co się przygotować? I sami, no i jak przygotować nasze dziecko?
Tak, najgorsze, co może zagrażać naszemu dziecku, to to, że ktoś się po prostu wciągnie do pokoju. I takie sytuacje, proszę państwa, mają miejsce. Może nie skrajnie w Polsce, chociaż już też się zdarzały, ale w innych krajach tak się po prostu dzieje i musimy o tym wiedzieć. Czyli nasze dziecko puszczamy samo, nie mówię już o nastolatku, który ma 16, 14 nawet, może już niech będzie to 14 lat, ale ja w hotelu widzę dzieci, które mają 6 albo i nawet mniej, i one same z pokojów hotelowych chodzą sobie na place zabaw po prostu. Mm-hmm. I musimy mieć świadomość tego, że idąc na plac zabaw, mijamy po drodze pokoje. Więc może dojść do sytuacji, że ktoś nasze dziecko wciągnie do pokoju. I druga sytuacja, kiedy są na przykład takie animacje, tak? Mm-hmm. Też to są realnie potwierdzone sytuacje, kiedy animator, klaun czy ktoś właśnie na przykład zabierał 2-3 dziewczynki gdzieś w jakieś miejsce, no i niestety dochodziło do tych takich skrajnych, czarnych scenariuszy, o których teraz mówimy, tak? Mm-hmm. O których teraz mówimy.
Jak uczyć dziecko reagowania na jakąś stresową sytuację, na jakąś niebezpieczną sytuację? Co ona ma robić?
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że do 6 roku życia dziecko nie ma mechanizmu obronnego. Koniec, kropka. Ja nie jestem psychologiem, ale szkolę dzieci i widzę. One są ufne, one są wierne. Małe dzieci chwycimy za rękę, nawet możemy to zweryfikować. Ono pójdzie z każdym, spojrzy do góry, ufa dorosłemu człowiekowi. Więc jesteśmy na wakacjach z dziećmi? Sama nazwa przez się mówi, jesteś z dzieckiem, mm-hmm. nie dziecko z tobą, więc to ty jesteś odpowiedzialny. Do 6 roku życia rodzic nie spuszcza dziecka z oka. Koniec, kropka. Po 6 roku życia zaczynamy odgrywać takie scenki sytuacyjne. Mm-hmm. Czyli jak ja już dzisiaj wiem, że zarezerwowałam sobie miejsce w hotelu na wakacje, to ja już dzisiaj z moim dzieckiem zaczynam odgrywać pewną scenkę. Czyli mówię, słuchaj, a gdyby wydarzyło się tak, że ktoś cię chwyci tu, albo wydarzyło się tak i ono po prostu niech samo szuka rozwiązań. Nie mówmy mu, masz zrobić to, bo powodujesz w nim lęk. Najpierw zapytaj, a jak powie, a ja nie wiem, co miałem zrobić. A słuchaj, a gdybyś zaczęła krzyczeć, mamo, tato, albo uwaga, jak zaczniesz krzyczeć imię jakiegoś chłopca. No, u mnie akurat jest sytuacja, że Kornelka ma starszego brata. Mm-hmm. I powiem szczerze, że to czasem dużo lepiej, daje dużo większy efekt. Bo przeważnie na wakacjach, jak dziecko zaczyna krzyczeć mamo, tato, to ci rodzice przeważnie są gdzieś daleko. Ale jak dziecko zaczyna krzyczeć Adam na przykład, tak na imię ma syn, to raptem ta osoba, która być może coś chce złego,
ona czuje się takie zagubienie.
Zagubienie,
nagle.
Bo mm-hmm. gdzieś ten Adam... To jest jednak imię chłopięce, tak? Mm-hmm. Może tu gdzieś być. Więc tak, odgrywamy z dzieckiem już te scenki, rozmawiamy z nim, dajemy mu mechanizmy obronne. Czyli mówimy, w takiej sytuacji, jak nie wiesz, jak się zachować, to chodź, zobaczymy. Tak, a gdybyś zrobiła tak, a gdybyś zrobił tak, zobacz. A gdyby na przykład w sytuacji, kiedy ktoś cię trzyma za rękę, patrz, masz drugą rączkę, więc tą drugą rączką możesz zacząć tą osobę tam uderzać. Możesz właśnie przykleić się do nóżki, pokazać to dziecku. Tak?
Ale jak mówić, żeby nie wywołać paniki u dziecka? No bo to też może być takie, że dziecko zacznie się bać jechać na wakacje, żeby tej
granicy
nie przekroczyć.
Takiej sytuacji nie było, to się zgadza. Bo jeśli my to robimy w lęku takim i jeśli robimy to ad hoc, czyli w momencie, w którym podjęliśmy decyzję i 3 dni wcześniej sobie pomyślimy, o Jany, słyszałam audycję w Radiu Gdańskie, to teraz muszę zacząć działać i 3 dni przed wyjazdem na wakacje
wprowadzam już sami w nerwach.
W tych nerwach pełno tego. Nie, to po prostu, jeśli nie zdążysz teraz, to czujność twoja jest włączona i robisz to stopniowo. W moim domu od początku, w którym zaczęłam zajmować się bezpieczeństwem już naprawdę sporo lat temu, to z dziećmi rozmawiamy podczas obiadu.
Czego rodzice często boją się niepotrzebnie, a co jest realnym zagrożeniem?
Znaczy rodzice ogólnie boją się rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie. I to jest największy chyba problem. Bo boją się właśnie, że spowodują w dziecku lęk. I nie pomyślą w ten sposób, że tak jak właśnie tutaj już zaczęłam, że w moim domu, w naszym domu rozmowy o bezpieczeństwie są przy obiedzie na przykład, nie? Więc na zasadzie Kornelka, słuchaj, a gdybyś, jak jedziemy na te wakacje, to zobacz, gdybyśmy spowodowali, że nie wiem, no poczułabyś taki niepokój, bo ktoś by do ciebie jakoś tak mówił, wiesz, jak u nas w domu się nie mówi, czyli ktoś by przeklinał czy coś, to jakbyś się zachowała. I to jest w czasie obiadu, to nie jest wieczorem, kiedy ona już idzie spać, to nie jest w momencie, kiedy za 2 minuty wychodzimy z domu.
I ja mówię, spokojnie.
Tak, ja mówię, zobacz, ona wie, że jest mocno uwrażliwiona na ludzi, którzy mają w ręku alkohol na przykład, tak? Czyli całą butelkę alkoholu i właśnie przeklinają. Ona już dzisiaj wie, że do takich osób się nie zbliża, a ma 9 lat. Mm-hmm. Bo ta osoba może różnie zareagować, tak? Więc no mówię, to są rozmowy przy obiedzie i tego myślę, że rodzice się najbardziej boją, bo nie potrafią wyczuć momentu, w którym fajnie jest właśnie sobie tak na takim lekkim flow porozmawiać. I jedno ważne dla mnie, bardzo ważne. Pamiętajmy, że my rodzice czujemy inne zagrożenia niż nasze dzieci. Więc nie możemy przekładać naszych lęków na dzieci. Nie możemy wprost powiedzieć, bo są tacy pedofile, za przeproszeniem, tak? Czy tylko powiedzieć, słuchaj, do dziewczynki czy do chłopca, słuchajcie, są takie osoby, które niekoniecznie chcą z wami się tak realistycznie pobawić, czy pokazać wam, powiedzieć. Jeśli boję się to pokazać na jakimś filmiku, rozumiem, ale ja muszę o tym opowiedzieć, bo to się dzieje naprawdę na świecie. I proszę mi wierzyć, dzieci zapominają, w sensie, jeśli nie mówimy tego w lęku, to w ogóle o tym nie myślą, bo przecież no, ja mam dzieci i mogę realistycznie na to spojrzeć i powiedzieć państwu wprost, że jeśli rozmawiamy od dzieciaczka i dziecko wszystko wie i nie ma z tym problemu, to naprawdę, jeśli my nie mamy z tym problemu, to dziecko tym bardziej nie będzie miało.
Zostaje samo w domu, jedzie z nami na wakacje i jedzie samemu na wakacje, na jakiś obóz zorganizowany, albo może z jakąś grupą znajomych. Na co wtedy dziecko powinno uważać?
I chyba tego wszyscy rodzice się boją najbardziej. A moja córka, mając 8 lat, pierwszy raz w zeszłym roku pojechała sama na obóz do Krakowa z koleżankami. Oczywiście z panią jedną, ale ktoś jak na mnie patrzy i myśli sobie, o jeny, co ona tu przed chwilą wszystko powiedziała, raptem jej dziecko jeździ samo w wieku 8 lat. Tak, ponieważ moja...
Przygotowane.
Jest przygotowana, ja jej ufam. Na pewno musi mieć lokalizator, tak? To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji.
Taki na ręku?
Na ręku, bądź... No teraz w tej chwili dzieci noszą zegarki, więc to też jest super opcja, ale pamiętajmy, że drugi musi być gdzieś w odzieży, którą dziecko ma zakładać w momencie, kiedy wychodzi gdzieś na jakieś, nie wiem, zwiedzanie czy coś. Czyli t-shirt. W t-shircie na przykład wszyty lokalizator. Tak? Sami go sobie wszywamy w takie kieszonce i on po prostu sobie tam jest, tak? Czyli dziecko musi wiedzieć, te t-shirty, nie wiem, 2, które mają te kieszonki, zakładasz w momencie, kiedy idziecie coś zwiedzać, coś robicie. I wtedy jest taki lokalizator albo w kształcie kółeczka, albo kwadratowy i to ma być zawsze, w momencie takim, kiedy na przykład Kornela też jechała pociągiem do Krakowa, wiedziała, że ona po prostu go ma. I uwaga, dziecko nikomu nie może powiedzieć, nikomu, nawet koleżance,
że ma
ten lokalizator. I to też jest bardzo ważne. Po drugie, no trzeba wiedzieć, dziecko musi mieć numery telefonów, tak naprawdę jeden numer telefonu na pamięć rodzica. Tak, ale trzeba mieć wiedzę, że ja zawsze zadaję takie pytanie, dosyć podchwytliwe. W sytuacji zagrożenia, w sytuacji, w której nie mam wyjścia, do kogo dzwonimy, bo ta osoba zawsze odbiera. No tak. I to jest numer 112. No i tak. Kornela wie, że w bezpośrednim zagrożeniu życia ona już nie zadzwoni do mnie czy do męża, bo my jesteśmy daleko i nie jesteśmy w stanie jej bezpośrednio pomóc. Więc ona wie, że w takiej sytuacji musi dzwonić na numer 112. Tam się zawsze odbiera. I to jest bardzo ważne, tak? Więc takie bardzo banalne, proste wskazówki. Dziecko musi wiedzieć, gdzie jedzie, adres tego miejsca, tak? To jest to, co mówiłam na samym początku. Jak gdzieś jedziemy z dzieckiem, taka sama alternatywa. Siadamy, pokazujemy. Słuchaj, będziesz w tym miejscu. Będziesz tutaj, zobacz, mamy świetne narzędzia, mapa, tak? Przestrzeń tego miejsca. Będziesz tutaj, będziesz się tu... Ona po prostu jedzie i czasami śmiejemy się, bo też jeździ na takie krótsze wyjazdy, że pani się śmieje, że lepiej kornela zna to miejsce niż po prostu pani.
Bo jest przygotowana.
Bo ona jest przygotowana i to nic nie powoduje w niej żadnego po prostu lęku. Ona wie, że to takie rzeczy są naturalne.
I pewnie dziecko też pewniej się czuje.
Tak. Kornelka ma przy sobie alarm bądź gwizdek. Też wie, że na przykład do toalety, jak są na dworcu czy coś, nigdy nie idzie sama. Nigdy nie idzie sama. Ja muszę przyznać, że no niestety dorośli, opiekunowie i w ogóle mają do tego sposobu naprawdę bardzo lekkie podejście do tej sytuacji. Więc musimy uwrażliwić nasze dzieci, że ona nigdy nie idzie sama, że ma postawić sprawę jasno, że ktoś musi z nią pójść, czy koleżanka, czy pani, ktokolwiek po prostu. Też ma właśnie przy sobie gwizdek bądź alarm, że w sytuacji, w której znalazłaby się sama, a no, sytuacja jakaś byłaby taka, zagrożenia. Która dokładnie zagrożenia, to ona po prostu ten alarm włącza, tak? Więc też ma taki mechanizm. I oprócz tego świetnie się bawi, świetnie się bawiła. W tym roku też się będzie świetnie bawić, ma 9 lat.
Przed nami i wakacje, i takie może dłuższe weekendy. Dzieci idą też na nocowanki, do koleżanki, do kolegi. Puszczać, nie puszczać?
Jak ja nie lubię tych nocowanek. Ale no tak, idą. Więc pierwsza zasada, najważniejsza dla mnie, to dziecko na nocowankę idzie dopiero wtedy, kiedy rodzic zna osoby, do których nasze dziecko idzie. Mało tego, wie, czy w tym miejscu, w tym domu, w tym mieszkaniu nie mieszka ktoś jeszcze, czyli starszy brat, wujek, ktokolwiek, tak? Rodzic zawożący dziecko na tą nocowankę, no, musi głęboko spojrzeć w oczy tamtym rodzicom i zweryfikować, tak? Jeśli to są nasi przyjaciele,
no to
dobrze,
co
to jest co innego. Jeśli to są bardzo bliscy znajomi, to też co innego, tak? Ale jeśli to już jest ktoś tylko ze szkoły, no to jednak miejmy to wyczulone. Niech nasze dziecko ma świadomość, że może zadzwonić do nas o każdej porze dnia i nocy. Bez względu na to, obudzi się, poczuje się nieswojo, musi mieć tą furtkę na zawsze, że dzwoni i nawet gdyby to była druga, trzecia w nocy, my nie mówimy, słuchaj, wytrzymasz do rana. Nie, skoro dziecko dzwoni, to my pakujemy się i jedziemy. No u nas w domu jest taka zasada, jeśli w domu naszym nie ma naszych dzieci, to i my na przykład w tym momencie wyjeżdżamy, czyli nie wiem, córka właśnie jest u kogoś na jakiejś nocowance, chociaż na ten moment to tylko rodzina wchodzi w grę, czyli kuzynki. No syn akurat, no 16 to już inaczej. W każdym razie nie ma czegoś takiego, że my sobie też wyjeżdżamy i nie zostawiamy alternatywy dla dziecka. Więc jeśli nas też nie ma, rodziców, to Kornela wie, że na przykład w tym momencie dzwoni do dziadka. Bo dziadek jest w domu i dziadek ma włączony dźwięk. Jak ona się u kuzynki poczuje nieswojo czy gdzieś, to zawsze dajemy jej tą alternatywę, tak?
Wakacje są bardziej niebezpieczne, czy może my tak myślimy, a w ciągu całego roku trzeba z dziećmi mówić o bezpieczeństwie?
Cały rok, cały rok i zacznijmy naprawdę w ciągu roku, żeby te wakacje właśnie były wakacjami. Żeby były takim właśnie momentem oddechu. Żeby mama nie siedząca w pracy, nie siedziała cały czas na telefonie i żeby to dziecko też nie było zestresowane cały czas, że co chwilę ktoś do niego dzwoni, bo ono naprawdę chce mieć te wakacje. Większe spustoszenie siejemy właśnie w lęku w tych dzieciach, do których non-stop wydzwaniamy, mówię, to co widzę cały czas na ulicy. Bo proszę mi uwierzyć, mój syn nawet czasem SMS-a mówi, ma, dlaczego ty mi nie odpisujesz? Ja mówię, ale bzdurę tam napisałeś. Ja mówię, co ci mam odpisywać? Ale a gdybym ja napisał, bo coś bym potrzebował, mówię, to bym odpisała. No tak. Więc naprawdę dajmy dzieciom trochę pożyć, tak jak no, lata 80. pamiętajmy. Niech naprawdę mają te wskazówki, niech wiedzą, co mają w sytuacji zagrożenia robić, ale niech i rodzic pracuje spokojnie i dziecko niech się bawi jak dziecko po prostu.
To tak na koniec cię zapytam jako eksperta w bezpieczeństwie. Takie trzy najważniejsze zasady bezpieczeństwa wakacje. To jakie byś rodzicom powiedziała?
Po pierwsze, na pewno dziecko musi mieć świadomość, że wakacje to jest czas spokoju, ale też w różnych sytuacjach może się znaleźć. Tak? Czyli jest więcej ludzi pod wpływem alkoholu, są turyści, których nie zna. I musi mieć większą wrażliwość na to, czy ktoś go obserwuje. Czyli musi się rozglądać. Przed wejściem do klatki schodowej zawsze musi zerknąć, czy ktoś za nim nie stoi. Jeśli chodzi o informacje, wpuszczać, nie wpuszczać, nie wpuszczam nikogo, kogo nie znam. Czyli kolejna wskazówka, wakacje, cały rok. I zawsze, kiedy jestem gdziekolwiek na zewnątrz, muszę wiedzieć, gdzie są moi rodzice. Zawsze. I moi rodzice muszą wiedzieć, gdzie ja jestem. I nie kłamiem, Nie wprowadzam rodziców w błąd, bo to powoduje dużo większe problemy.
Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki. Przypomnę, dzisiaj moim gościem była Grażyna Ferra-Kopocińska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie samoobrony oraz bezpieczeństwa. To była audycja Sposób na rodzinę. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.